Witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj mamy zaszczyt być goszczeni u pana Ludwika, naszego bohatera z bitwy pod Monte Cassino. Dzień dobry panu, panie Ludwiku.
Dzień dobry państwu.
Jakbym mógł pana poprosić o takie krótkie przedstawienie się naszym widzom.
Nazywam się Ludwik Jaszczur, który pochodzę, urodziłem się w Bliznym, w Bieszczadach. I mieszkałem tam tylko 14 lat, jak nastąpiła wojna, właściwie Niemcy właściwie mnie przyszli do domu, jak miałem 14 lat, złapali mnie i wywieźli mnie do Niemiec do przymusowej roboty. I wywieźli mnie do Warszawy, który byliśmy tam na Skarszewskiej ulicy. Tam była taka szkoła, które zbierali to było. Ludzie wszystko i później mnie wzięli na przymusowe roboty. Pierw pracowałem w cukrowni, dostawaliśmy tam raz dziennie jeść, a później my albo cukrem żywiliśmy się, albo fletki, wytłoki z cukrowych buraków jedliśmy, bo byliśmy głodni. I takie nasze pierwsze życie było w Niemczech. Później jak się fabryka zamknęła, to wzięli nas właściwie w ten czas, który teraz się nazywa Wrocław, a kiedyś było Breslau, do biura pracy. I staruszka przyszła, pytała się, czy ja umiem doić krowy. Ja mówię, że tak. I w ten czas było jesień, dajcie listopad, było bardzo zimno. Ja miał trzy marynarki na sobie, wyglądały bardzo takie utyły. I jak mnie przyprowadzili na koło Eberswalde, na rolę, to gospodyni mówiła, po coś ty takiego małego chłopaka tu przyprowadziła. I jeszcze oprócz tego byłem strasznie zawszony z powodu, że na Skarżarskiej ulicy. Ani się umyć na drewnianych deskach my spali i tam właściwie zacząłem, ale później mnie pomogli, oczyścili mnie, byli dość dobrzy dla mnie. Doiłem dwa razy dziennie krowy, gnoj wyrzucałem, konie karmiłem, wszystko robiłem, tak nauczyłem, byłem bardzo sprytny i później mnie zaczęli lubić. I co później?
To bardzo taka szokująca mnie dla dzisiejszych ludzi historia, w ogóle tak trudno do pomyślenia. Ale jeśli jeszcze moglibyśmy wrócić na sekundę, jakby pan mógł na przykład nam przybliżyć troszeczkę sylwetkę może społeczeństwa i ludzi w tamtym czasie w pana wsi. Jak pan pamięta Bliznę jeszcze z tych czasów dzieciństwa i tuż przed wojną, jak pan to pamięta?
Ja nie bardzo właściwie pamiętam, bo ja przeważnie byłem traktowany przez ojca nie bardzo. I dlatego to nie chcę na tym wspominać. Ja przeważnie albo krowę paść, albo coś. Dużo szkoły opuściłem, ponieważ z powodu nie mam w ogóle nawet powszechnej szkoły skończony, bo to wojenne czasy. Albo tam Niemcy zabierali ludzi albo do koncentracyjnych obozów. Ja nawet nie wiedziałem, dlaczego to wszystko się dzieje, bo takie rzeczy nie interesowały.
I kiedy wojna się zaczęła, kiedy Niemcy przyszli tam na wschód Polski, bo Bliznę to jest Polska Wschodnia wtedy, tak? I oni przychodzą, zabrali pana na roboty do Niemiec.
Tak.
I to był ostatni raz, kiedy pan widział rodziców?
Ostatni raz widziałem rodziców i tego, że na tym sam się wychowywałem, ale staram się, nawet miałem takich kolegów, które w czasie wojny pracowałem w Trampę, to się wioska Trampa się nazywała i tego, i miał kolegę i stary próbował mnie, żeby tam były Rosjanki, dziewczyny, żeby tam też przymusowe roboty, żeby tam, ja nigdy mnie nie ciągnęło, żeby z tego, bo mnie dziewczyny nie interesowały. On tylko po to, żeby być komunistą. I ja nie chciałem się na to korygować. Stale uważałem po to, żeby być z dobrymi ludźmi i być, żeby pomóc dać.
No i trafił pan na robotę do Niemiec, do niewolniczej pracy na tej najpierw w cukrowni, tak, i później na gospodarstwie. I niech pan nam powie, jak to w ogóle się stało, że trafił pan do Włoch? Jak sytuacja się nadarzyła, czy jak to wynikło, że...
Myśmy inni Polacy właściwie byli i tego myśmy chcieli, to mnie wzięli ze sobą, żeby uciec do Polski z powrotem. Tego. To był 1943 rok i później na Warszawie akurat były łapanki do koncentracyjnego obozu Treblinka.
Do Treblinki.
I już mnie prowadzili tam do Treblinki, a ktoś idzie koło mnie, coś mi powiedział, no powiem to jednak, powiedz, że jestem Ukrainiec i te niemieckie oficerowie, ja powiedziałem Ukrainiec, myślę, dlaczego mi to powiedział. Tego puścili mnie z powrotem na stację i wysłali mnie z powrotem tam do roboty, gdzie pracowałem. To jest prawdziwa historia.
Aha, i wrócił pan do tego miejsca, z którego pan uciekł.
Tam mnie zawiesił z powrotem. I później to znów ci się zdziwili, dlaczego ja wróciłem. Dla nich ciekawe. I później też pracuję i co? Jest kolacja, nie wiem, czy obiad, i tego wszyscy jedzą wołowe miejsce, jedzenie, a mnie dali świńskie miejsce. A w tym czasie jedna była świnia chora na pryszczycę, już leżała na gnoju i mnie dało, wycięli widocznie to miejsce z tej świni, żeby mnie dać na talerz do jedzenia. Ja tak spojrzałem, wszyscy jedzą wołowe miejsce, a dlaczego mnie dali świńskie miejsce, dali mnie, bo im nie chodziło, żeby się umrzeć czy coś. I tak ja nie jadłem. Później gospodarz był strasznie zły na mnie, dlaczego ja nie jadłem. I to jest prawdziwa historia.
To jest nie do pomyślenia.
Ale później mnie właściwie, jak już Niemcy podchodzili pod Berlin, to Polacy właściwie uciekli, wzięli mnie, bo ja byłem zawsze chłopakiem, który no nie wiedziałem, o co chodzi. Poszedłem z nimi i uciekli mi do Włoch. To na węglowych pociągach różnie my dostaliśmy się do Włoch i już ten czas, no daj Boże, że zastąpiłem, był takie miejsce, gdzie Polacy tam jeszcze byli, jeszcze Niemcy nie byli, to właściwie nas wzięli od razu do polskiego wojska i nas szkolili na ludzi, którzy nie byli wykształceni. To czułem się jak w niebie, że wróciłem do swoich ludzi, że jestem z naszymi ludźmi. To była prawdziwa historia.
I to był rok, kiedy już otworzył się ten front we Włoszech, już kiedy już alianci już objęli opanowane południe Włoch, tak?
Tak. Dzięki tylko generałowi Sikorskiemu, bo on to wszystko załatwił ze Stalinem, żeby ze Syberii wszystkich ludzi wysłać tam, żeby się szkolili. I właśnie szkolili się na gotów do walki przeciwko Niemcom. I właściwie ten niedźwiedziek, który tego to Polacy kupili od Serbii, jakiś ze Serbii, jego kupili za jeden cent, bo bardzo biedny i tego dali mu dużo polskie wojsko jedzenia. Tylko po to, żeby mieć tego niedźwiedzia za sobą. Ja myślę sobie, po co ten niedźwiedź? Nie rozumiałem w tym czasie. Mój pojechał.
A był mały wtedy ten misiek, tak?
Malutki tego. Właściwie ta matka za tego nie chce o tym mówić właściwie. I ten niedźwiedź to był taki lubiany, że nieraz pił piwo, palił papierosy i nigdy nie rzucił końcowe papierosa, połykał i tam właściwie tego. To jest prawdziwa historia.
I we Włoszech właśnie trafił pan do armii Andersa, tak?
Tak, Andersa.
I szykowaliście się na na to, kiedy polska armia mogła uczestniczyć w bitwie o Monte Cassino.
Tak.
A mógłby pan jeszcze tak tuż przed, tak jakby, jeśli pan pamięta, to tuż przed samą bitwą, przed tym czasem, jak wyglądało w ogóle szkolenie u pana i może jakby pan przypomniał, w jakim korpusie pan
ten służył. Pan, który mnie na szkole, to porucznik Sowa, to był taki luksusowy gość, naprawdę czuły na wszystko. Chciał jak najlepiej nas wyskoczyć, samochody, tego broń, wszystko na szkole i prawdziwą historię uczyli. No później mnie dali do artylerii. Jak była walka, to tego ja tego nam współdowali, co nam dali robić, to my robili tego. To było dalej od Monte Cassino, bo kilka kilometrów z artylerii strzelali na Monte Cassino.
Czyli pan był w zaopatrzeniu artylerii?
Tak.
Armia Andersa, wiadomo, że została stworzona z ludzi tam z Rosji, wędrowała przez Bliski Wschód do Włoch. Jak pana przyjęli żołnierze, nasi ludzie? Pan się bardzo cieszył, kiedy ich pan zobaczył. Jak oni pana przyjęli?
Przyjęli bardzo miłe wszyscy. Jeszcze młodziaków. To cieszyli się, że młody człowiek chce walczyć o naszą wolną Polskę. Tego. Jestem prawdziwym patriotem Józefa Piłsudskiego. Do dziś pamiętam, jak zmarł. Nawet słuchaliśmy w szkole w 1935 roku, zdaje się, jak zmarł. W 1935. Zmarł i tego. To słuchaliśmy jego pogrzeb. I to był mój najbardziej ulubiony patriota, który walczył na naszej wolnej Polski.
Na prawdziwej wolnej Polski.
Tak.
Przyszło do zmierzenia się z wrogiem, z Niemcami pod Monte Cassino. Pamięta pan w ogóle, jak to przebiegało tam pana jakiś, powiedzmy, dzień podczas samej bitwy? Jak mógłby pan przybliżyć w ogóle, bo w dzisiejszych czasach my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić piekła wojny.
Wie pan, to no kule fruwały wszędzie, tak? No tylko czekałem, kiedy mnie kula trafi. Tak, i nic człowiek nie myślał o tym, tylko no daj Boże, żebym przeżył to wszystko. O niczym człowiek nie myślał. Tak. Robiłem to, co mi kazali robić i to wszystko. I później nareszcie koniec wojny. Wrogę postawili.
Tak. I pamiętam pan, bo Polacy brali udział w czwartym natarciu na wzgórze.
Tak.
I pamiętam pan ten moment, kiedy nasi podnieśli flagę na klasztorze?
Pamiętam. Ale dla mnie to dobrze zdobyli Niemcy tego, no wzięli ich wszystkich gdzieś tam do jeńców wojennych, wszystkich szkół, którzy żyli tego. I to wszystko, to ja byłem troszeczkę dalej.
A co pan czuł wtedy? Czuł pan radość, dumę? Czy ulgę bardziej?
Ulgę, że się wojna skończyła. To się czułem tego.
I powiedz mi, po tej bitwie pod Monte Cassino, co dalej się działo? To już później pana zdemobilizowali, że już pana oddział został...
No nie, jak się wojna już skończyła, proszę pana, to właściwie co się stało? No już tego, jesteśmy w obozie tego, no już taka ulga, oficerowie to już co było? Te czołgi, samochody sprzedawali Włochów i robili pieniądze. Ten sprzęt, który był wojenny używany, Włosi to wszystko kupowali, albo na szmerc i tego. Nawet mnie prosili, żeby ja woził ciężarówki do Włochów, tam gdzie się sprzedali, a mnie używali tylko po to, żeby przewieźć i nic za to nie stawało. Tego. Bo te góra to wiedzieli, jak robić te rzeczy i robili pieniądze właściwie tego.
Jakieś swoje interesy podstawowe.
Tak, no. A później, jak się to skończyło, wojna, akurat był to hotel wojskowy i poszedłem się zwolnić z wojska, bo o to chodzi, bo miałem biedną mamę, chciałem zarobić i wysyłać pieniądze do mamy, bo ojciec moją matkę strasznie zaklął. I z tego powodu. I co? tego, jak usłyszałem do raportu i przeważnie jak ktoś się zwalniał z wojska, to ten oficer zostają bez munduru, myśmy musieli wszystko złożyć, a mnie, ja mówię, panie kapitanie, jeśli trzeba będzie, to wrócę z powrotem, żeby walczyć o wolną Polskę. I powiedział tak, trzymaj mundur, może ci się przyda. To powiedział jak gdzieś i później pracowałem jako hotelu żołnierza. Zatrudniałem, właśnie byłem sprytny w tym tego, zatrudniałem młode dziewczyny, chłopaki, że do mycia garków, jak przyjeżdżali polskie wojska, jedyne się im dawało, to one później sprzątały, myły garki, a to zostawało jedzenia, to dla osi. Do ludzi, co znaleźli, żeby świnie karmić tego. I tak było. Naprawdę takie zgrane dzieci, grzeczne i tam właściwie tak się to działo.
Mhm. I to już było tutaj w Szkocji, tak?
Co?
To co pan teraz odpowiedział, to w Szkocji tutaj było już na północy.
A później już właściwie w tym też właściwie już się wywozili, Polakom wywozili do Anglii najwięcej. No i co, mnie też wywieźli, bo jeszcze czułem się jako żołnierz polski i właściwie wywieźli nas pociągiem z Włoch do właściwie do Edynburga, do Stołzie. W tym czasie i wojska przywieźli. I tak się to stało.
I od tamtej pory pan mieszka tutaj w Edynburgu? Od tego czasu?
No przyjechałem z Edynburga do Macmerdo, do polskiego obóz. To wtedy tam byłem takim końcem. Szukać dla innych ludzi, bo ja lubię zawsze agenty, żeby ludziom pomagać. I gdzie dziewczyny były prace, to żeby szybko ich powołać, że tam mogą dostać pracę, tam mogą dostać. Potem ja się zapisałem na górnictwo do Wiktoria, kopalni tam właściwie tego, ale później raptem pani Dobrzańska, no żona doktora mówi, jest praca w szpitalu za Ayrshire, to ja zmieniłem, poszedłem do Ballochmere, byłem sprzątającym pierwszy, a później szkoccy chłopaki, byłem, żeby ja poszedł z nimi, oni mi pomogą się zdać egzaminy na pielęgniarza. No byli fajni też szkoccy, to jest tego, no i co, pomogli mi zdać tego, a później jak jest przerwa, wszyscy jechali i chodzili do aplikacji palić papierosy i przychodzi metrona i mówi, ja chcę z tobą rozmawiać, ja palę papierosa, siedzę na siedzeniu od aplikacji, kurwa, wyrzuci mnie z pracy. Tak się bawił, ja mówię, co, ja cię zaznaczę, żeby się szkolił na technika w sali operacyjnej. I do tego nie wziąłem, bo ja byłem tajemniczą osobą, nie lubię rozgłaszać jakiekolwiek rzeczy i byłem technikiem i tak wtedy się dowiedziałem, że to Józefa Piłsudskiego, córka się szkoli. Józefa Piłsudskiego, brata też tam był pacjentem, jego nawet karmiła łyżką po operacji. Także ja znałem takie osoby, które nie myślałem, że się spotkał. I byłem zawsze lubiany wszędzie.
Tak, właśnie chciałem zapytać też, jak pana i na przykład naszych innych żołnierzy tutaj traktowali po wojnie Szkoci lokalni? Byli otwarci dla naszych, czy tak bardziej?
Powiem teraz, jak tu przyjechaliśmy do Szkocji, to wszędzie na murach pisali Brytyjczycy, precz, wojna się skończyła, wracajcie z powrotem do Polski. To było tak wszędzie napisane na murach. No ale dziewczyny przeważnie piszczały za polskimi żołnierzami. To jest prawda. Tak. Na ulicach Princesty to pełno polskich żołnierzy i szkockie dziewczyny lubiały polskich żołnierzy.
Jeszcze to chciałem zapytać się, to no, może to będzie taka oczywista odpowiedź, ale dlaczego pan zdecydował się zostać tutaj, a nie wrócił pan po wojnie do Polski?
z powodu, że Rosjanie okupowali, z tego powodu, i bym nigdy nie wrócił.
Mhm. Kiedy był pan, kiedy pierwszy raz po wojnie był pan w Polsce, czy był pan?
W 72 roku, właściwie tu była doktorka, która w kościele ją spotkałem, gdzie szkoliła, praktykę robiła na zwierzakach, tego na Edynburskim Uniwersytecie, i tak ją poznałem. I ona taka była szczera, tak polubiałem ją i tego. I później w 70 roku jechała do Polski i mówi, że mogę z nią jechać za Kraków, tego, ona tam mieszkała. I pojechałem, bo ona mi gwarantowała, że już mogę wrócić z powrotem do Szkocji. Pierwszy pojechałem, właściwie dlatego była taka inteligentna dziewczyna tego.
Tak, czyli pojechał pan do Polski już po śmierci Stalina, pierwszy raz.
Dosłownie po śmierci Stalina, no i wróciłem z powrotem. No i tego później dostałem pracę, pierwszy dostałem tu w Szkocji pracę, te puchary dla jak są pozłatane w fabryce, to ja w takiej fabryce dostałem, żeby ich czyścić, żeby się na luksusowy powóz i tego. I tego się na tym w ogóle nie znałem. Ale też byłem sprytny, umiałem to właściwie, te pozłacane, pozrównane. Ja na tym robiłem tego i dali mi od razu na takie rzeczy. Myślę, dlaczego mnie? Tam mnie polubił. To 4 miesiące pracowałem, a później w międzyczasie dostałem pracę do wyrobów instrumentów chirurgicznych. Zostawiłem tą pracę poza. Od razu przyjęli tego na tą pracę i naprawiałem chirurgiczne instrumenty, stetoskopy do tego, mierzenia ciśnienia krwi na rtęć. Wszystko tak po człowieku zrobił, nikt tak nie podobał, jak ja to zrobił. W tych rzeczach jestem luksusowy. Tak. I później po 5 latach jest praca do Remingtona. Więc po polsku napisałem, applying for suitable position. Podałem adres, na drugi tydzień mam odpowiedź. Powiedziałem, gdzie pracuję, od razu mnie przyjęli. Bez słowa. I jeszcze ta firma Remington dzwoni do poprzedniego, gdzie instrumenty naprawiał i mówią, że oni mnie nie mogą opuścić, bo nikt tak nie potrafi robić, jak ja rzeczy, bo byłem studi- Lubiłem te sztuczne protezy dla ludzi, instrumenta, wszystkie instrumenta, nożyczki do oczów ostrzyłem, to się ostrze na drewnianym kółku, tylko pastę się używa. To by się nigdy tego nie spodziewało.
Nie przyszłoby mi do głowy.
I nie chcieli, u Remingtona dostałem od razu robotę i co? Tylko przedtem, dlatego że lubiłem przy instrumentach, od razu z tego powodu oni szukali takich fachowców. A ciężko dostać. I co? Dlatego ja dostałem u Remingtona, nas wysłali do Londynu na doświadczenie maszyn do pisania. I co? Tego. I tak był Szkot, Anglik, londyński, on tak angielskim akcentem mówi. A ja go nie mógł rozumieć, bo londyński akcent jest straszny i tego. Pokazuję, jak maszynę zaprawić. Jest elektryczna maszyna i stare, a fabryka była to w Szkocji, które robili te maszyny, a nie znaleźli sposobu, jak zrobić, żeby ten podkreślacz nie przecinał papieru, tylko żeby pisał bez przecinania. Nikt nie wiedział, a ja mówię do niego. To kółeczko jedno na środku, gdzie jest ta podkreślacz, 5 razy większy zrobić i to zwolni tempo porzucania tej litery. Od razu zadzwonili do fabryki. I ja miał takie pomysły, nikt nie mógł zrobić takich rzeczy. Cokolwiek wszystko do mnie było.
Czyli dalej się ciągło, że po prostu jak niemożliwe, to Polak musi zrobić.
Pracowałem u Remingtona. Polak, który pracował, Wiktoria tego, on się sam nauczył zegarki naprawiać. I mówi, Ludwik, weź kup sobie książkę, nauczysz się sam. A to jeszcze jak byłem przy studiach w Wielbie, nauczysz się. Sam cię nauczyłem zegarki naprawić. Byłem najlepszym zegarmistrzem w Szkocji, na najdroższe firmy, na dziurzty, naprawiałem danych zegarki. Tylko zamiast jak kółko balansowe, sami z tylko gośkę, to nie jest to kółko, wahało się. Nie chodziło dokładnie. To ja kupowałem nowe kółko całkowicie, ze sprzętem wstawiałem. Troszkę drożej liczyłem, a tego, jak byłem u Remingtona, i dziewczyny, jak naprawiałem maszynę do pisania, to właściwie się dowiedzieli, że naprawiam zegarki, to od razu dzwonił Remingtona. Aha, co jeszcze było? Nie wiem, czyście słyszeli, Danny Carey, artysta, polski, amerykański, Polak, który stworzył film Wonderful, Wonderful Copenhagen. I on się nazywał Kowalski czy Kamiński. Ja byłem do niego podobny, który się nazywał później Danny Kay. To te dziewczyny w biurach, dlatego że to mi dali imię nie Ludwik, tylko Danny Kay. Takie miałem porozumienie, że nie do pomyślenia. I Remington wiedzieli, bo Remington właściwie jak chcieli, to wysłali mnie. Bo nie chodziło, żeby na maszynę zagadać i z tego powodu oni większość maszyn zwiększyło się do kupowania Remingtona maszyn z powodu mnie. I tak ja dostałem ekstra pieniądze za sprzedaż i naprawę. I tak byłem lubiany przez 40 lat. To jest prawdziwa historia.
Co pana skłoniło, żeby przerwać tam pracę w tym Remingtonie? Bo...
Nie, przyszło czas, że już Remington się zamknęła firma i właściwie tego byłem bezrobotny. No i co? A w ten czas Ojciec Święty przyjechał na tutaj z wizytą, tak mi zagrożono, bo uroczystość. A ja sobie kupiłem aparat, który też lubiłem filmować i jedziemy. Za Glasgow i ta żona teraźniejsza tak zawsze chciała, żeby ja właściwie blisko niej był, a ona była mężatką za męża, który miał skórzany sklep. Tak, ja nie chciałem i miałem zięć jechał z nią i córka najmłodsza na tą uczestność za Glasgowem. Ponieważ byłam mężatką, nie chciałem się zbliżać, niech ma żonę i te dzieci tam porządku. Później jej mąż zmarł, tej kobiety właściwie, co teraz tego, zmarł i myślę sobie, tak ona miała skórzany sklep, on prowadził i myślę sobie, no słyszałem, bo była zgrabna kobieta, piękna, tylko proszę powiedzieć więcej. I później raz przechodzę do tego sklepu, idę do sklepu coś kupić, rozmawiam z tym sklepie, i ten rozmawia, żebym, ja mówię, kupię sobie ten portret, nie odpowiada nic. Później raptem za pół godziny mówi, chodź pan do środka, zrobię herbatę panu. No ja tam pójdę się do środka i tą herbatę piję do dzisiaj. Tak już potem tego i tak my luksusowo żyjemy do dzisiaj. Naprawdę, ja jej prowadziłem sklep. Klientów za klientem przychodzili, tylko chcieli, żeby ja obsługiwał. Te młode dziewczyny, nie do powiedzenia, nie chcę nie mówić na ten temat. Tak miałem powiedzieć, bo ten sędziem został tylko, że Danny Kay. Ta nazwa pozostała.
Ciągle słodko za panem?
Dosłownie tak było.
I w wieku 92-3 lat pan poszedł na emeryturę?
No nie, wcześniej troszkę robię jeszcze, nie, bo Remington się dali mi redundancy, wypłacili mnie. I tak, a już przedtem w tym sklepie pracowałem z nią. Tak. I nic nie mieli przeciwko temu. Nawet sali z Mazera już się zmieniła firma na inną nazwę, co już było na agencję przeszło. I tak, wiedział wszystko, tylko nie, bo byłem tak lubiany przez ludzi, że przez kobietę nie to mówić. Jedna kobieta przychodziła, była i muzeum filmowy artystów koło St. Andrews. Przymusiłem, żeby buty jej skrócić o tyle, tak jak skrótkami o tyle. 17 podbutów jej obcinać, podobne do koloru, po to, żeby mnie zobaczyć.
Tylko żeby przyjść do pana.
Dosłownie. I to jest prawda. Później jak jej mąż zmarł, to mnie tak namawiała, żeby ja zostawił to. Ja mówię, nigdy w życiu.
No te historie, które pan opowiada, to są po prostu niesłychane. Takie rzeczy to naprawdę nie...
Ale to jest prawdziwa historia.
To się naprawdę nie zdarza często. I jeśli tak jeszcze na koniec chciałbym pana zapytać w ogóle, co pana trzymało przy tym, żeby właśnie dalej, bo jest pan wesołym człowiekiem, jak pana tutaj poznaliśmy.
To jest mój charakter.
To, przeszedł pan przez piekło na ziemi. Nie? Piekło wojny. Co pana trzymało?
Lubiłem zawsze ludźmi pogadać, pożartować, kawał powiedzieć nieraz. I do mnie trzymał. I byłem naprawdę zawsze na tej ulicy, gdzie teraz tu mieszkam, gdzie mnie zrobili taką uroczystość straszną. Mm-hmm. Że stałe ulice tutaj na tylko górę, tym spodnie tego uroczystość. Szkocka orkiestra mnie grała, wszystko nie to pomyślenia. Mm-hmm. Jestem tak lubiany, nie wiem, nie wiem dlaczego. Mm-hmm. Jeszcze samochodem jeżdżę.
Znaczy, no pan akurat daje się lubić, także ja domyślam się dlaczego.
Ja mam dobry charakter, ja mam mamy charakter, mm-hmm. Bo ojciec to nie chcę nic mówić. Mm-hmm. Nie. No, mama to była aniołkiem. Do kościoła robiła właściwie te kwiaty na wszystkie obrazy, na koranie, przyrzeczkę. I do dziś te obrazy są z jej mamy, na te obrusy, na ten ołtarz, to wszystko sama haftowała, wszystko. Mm-hmm. Tylko dla kościoła. I ja taki sam byłem. Tylko dla kościoła.
Czy jest pan osobą wierzącą? Proszę. I wierzy pan w Boga?
Ja w Boga wierzę. Ja myślę, że modlitwa mamy mnie duszą Boga. Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że ja przeszedłem tak dużo cierpienia i tego, że żyję. Mm-hmm. Modlitwa jest w tym coś. Mm-hmm. To wierzę w to.
Tak, i to ma pan 95 lat. Jakie ma pan plany na przyszłość?
No, żeby nie wpaść jakiekolwiek kłopoty. Mm-hmm. To jest moje pierwsze takie znaczenie. Żeby nie mieć kłopoty, że jest po ludzku.
Jakieś marzenia?
Marzenia, żeby ludziom Polski jak najwięcej pomóc, żeby się Polska wywyższyła na lepsze. Tak. To jest moje marzenie. Mm-hmm. Żeby Polska była zawsze Polską. O, jak to jest
piękne marzenie.
Tak.
Piękna idea.
Tak. To jest moje marzenie.